I witam Was dzisiaj w małym gronie, ale taki czas przedświąteczny, myślę, że lepszy niż poświąteczny, ten w ostatnim tygodniu grudnia, więc myślę, że to był dobry wybór, że dzisiaj się spotykamy. Ostatni pauzowy klub książkowy w tym roku, 12. I wyjątkowo, bo rzadko to robimy, będziemy mówić o opowiadaniach. Ptaki Samanty Schweblin. Argentyńskiej pisarki, która była na Konradzie w tym roku w Krakowie. Przetłumaczył ten zbiór opowiadań Tomasz Kindel, który zresztą jest tłumaczem autorki od początku, bo ona była wcześniej wydawana przez wydawnictwo Sonia Draga. Tam się ukazały dwie powieści: Kentucky i Najpierw Bezpieczna Odległość. Potem właśnie Kentucky, również w przekładzie Tomasza Pindla, więc on jest takim jej trochę nadwornym tłumaczem. Dla pauzy tłumaczy kolejny zbiór opowiadań, Siedem pustych domów chyba to jest, będzie roboczy tytuł. Tak wstępnie żeśmy ustalili, a zobaczymy jeszcze jaki będzie ostateczny. I on się ukaże prawdopodobnie w 2020 piątym roku, pewnie nie w przyszłym roku, bo na przyszły rok już mam bardzo dużo innych rzeczy. Witamy kolejne osoby, które dołączają. Także ptaki z przepiękną okładką, która bardzo przyciąga wzrok. Nieskromnie mówię przepiękną, no bo ja ją wybrałam, ale naprawdę słyszę od wszystkich, że jest bardzo ciekawa. I myślę, że oddaje ten taki, taki takie poczucie lekkiego szaleństwa, które jest w tej książce, o którym zaraz będziemy mówić. I widziałam, że naprawdę na targach we Wrocławiu, na których byłam w grudniu, no co druga osoba przechodząca, nawet nie kupująca nic, po prostu brała do ręki ptaki, bo tak bardzo przyciągała ta okładka. Także bardzo się cieszę. Samanta powiedziała, że najpiękniejsza okładka, że jest zachwycona i w ogóle bardzo się cieszę, że jest w pauzie. Jest niesamowicie sympatyczną osobą, niesamowicie bezpośrednią i fajną, i w ogóle nie wyczuwa się w niej tego mroku, który jest w jej twórczości. Bo we wszystkim, co dotąd czytałam, czyli w tych dwóch powieściach i w tych dwóch zbiorach opowiadań, jest ten mrok. Ale ona jest jakoś zupełnie, no, sprawia wrażenie osoby, no, nigdy pewnie bym nie pomyślała, tak po prostu z nią gadając, że może tak świetnie pisać o tak dziwnych i tak w tak dziwny, nietypowy sposób. Dziwny to jest może pejoratywne, jest nietypowy, powiem, sposób. No i tak, chciałam każdą z Was, na razie jesteśmy tutaj w gronie żeńskim, zapytać o Wasze ulubione opowiadanie, ale to w toku rozmowy po prostu. Nie będę nikogo wywoływać do odpowiedzi i potem zdradzę moje, bo oczywiście też mam ulubione. Czy ktoś chciałby coś powiedzieć, zacząć?
Ja może zacznę. To jest pierwsza pauza, którą mam w formie audiobooka. To się tak po prostu zdarzyło całkiem przypadkiem, że kończy mi się okres jednej aplikacji właśnie do wykorzystania tam darmowego okresu. Zastanawiam się, co wysłucha i zawsze coś tam właśnie słucha na różne kluby książki, no i padło na ptaki. I to był bardzo dobry wybór. To znaczy generalnie bardzo dobrze się to słuchało. Nawet część opowiadań, może powiedzieć, że połowę książki przesłuchałam z partnerem, bo po prostu miałam telefon opuszczony na głos i on co chwilę przerywał po prostu swoje tam, co słuchał, rzeczy i po prostu siadał koło mnie i słuchał dalej, co się dzieje i po prostu ten człowiek, akurat jeśli chodzi o mojego partnera, który czyta tylko rzeczy naukowe, czy tam takie bardziej związane z jego dziedziną, bo mam wrażenie humanistyczną. Więc on po prostu takie oczy miał i tak zainteresowane, że fascynujące, co się tu dzieje i w ogóle, i zaczęliśmy rozmawiać o tych opowiadaniach czasami i po prostu oboje mieliśmy takie wrażenie, że o matko, co tu się wydarzyło i w ogóle, co to za postać i tak dalej, więc no to też dużo mówi o tym, że no, nawet osoby, która generalnie nie czyta takich rzeczy, że to też skupiło taką uwagę. Mam takie, jeśli chodzi o audiobooka, takie właśnie spostrzeżenie, że najbardziej zapamiętałam te opowiadania, które były czytane przez lektora niż przez lektorkę. Nie wiem, jak to, czy to wynikało z jej głosu. Przez lektorkę zapamiętałam to jedno opowiadanie, chyba to drugie opowiadanie o ciąży. Natomiast pozostałe jakoś mi się rozmyły, więc nie powiedziałabym, że cały zbiór mi się totalnie podobał. Natomiast wiem, że jak już kończyłam słuchać, to napisałam na taką grupę klubu książkowego, właśnie mojej lokalnej bibliotece, że mają tą książkę zamówić, będziemy o niej dyskutować, bo książka, kolokwialnie mówiąc, ryje banie, tak? Jak to nawet można powiedzieć, to po prostu jest to taka torpeda. Połączenie klimatu kafkowskiego i tarantinowskiego i właśnie wszystkie takie klimaty dziwaczne, jak ktoś lubi opowieści niesamowite, to tutaj się znajdzie, więc ja byłam absolutnie zachwycona. Właśnie od pierwszego opowiadania, które twierdziłam, że jest znakomicie skonstruowane, że to, że się zaczyna w taki sposób, który w ogóle nie sugeruje tego, co będzie dalej, i kończy się w taki sposób, też taki powiedziałabym spokojny, jest idealnie skonstruowane opowiadaniem, że owszem, można byłoby gdzieś rozwinąć, ale każde inne posunięcie tego wątku, rozwinięcie by powodowało, że jako opowiadanie byłoby niedomknięte, a tak to jest taką po prostu idealną, zamkniętą całością. Mówię o tym pierwszym opowiadaniu o tych panach w barze. Natomiast jeśli bym miała powiedzieć, jakie jest moje ulubione opowiadanie, nie wiem, czy to jest moje ulubione opowiadanie, ale opowiadanie, które powiedziałam partnerowi, że puszczę, żeby koniecznie wysłuchał, to jest to Tytułowe ptaki. Bo to jest opowiadanie, które we mnie wywołało wręcz odruch, nie wiem, powiedziałabym fizjologiczny, czy jakiś taki, nie wiem, czy wstręt, czy właściwie coś nawet, coś, co nie jest może przeciwieństwem wstrętu, ale nawet nie jestem w stanie dobrać odpowiedniego słowa, więc to zrobiło na mnie szalone wrażenie. No i znaczy ulubionych to chyba jednak te kolejowe opowiadanie, jednak też jest takie bardzo karkowskie. Więc to na razie tyle powiem, że zostaje głos innym.
Ja może powiem od siebie, że w tym zbiorze, znaczy w tym opowiadaniu Ptaki, dla mnie najbardziej zaskakujący był ten moment, jak ten ojciec pyta matkę, co ta córka robi z kośćmi, bo w ogóle mi to nie przyszło do głowy. No a przecież tam oprócz kości to jeszcze są pazury i no, różne inne części ptaka.
Ja tak pomyślałam, że w sumie jako właścicielka dwóch kotów, czy właściwie ja jestem pod własnością moich kotów, bo to raczej dwóch kotów tak wygląda, to twierdziłam, że mam o tyle lepiej, że nie muszę tych ptaków łapać, nie? Że one sobie wyjdą i same sobie te ptaki złapią, jak będą miały ochotę. Oczywiście w miarę możliwości ratuję te ptaki, ale nie muszę ich ze zoologicznego i kombinować, więc twierdziłam, że z kotami pod tym względem jest łatwiejsza sprawa. I jak oni sobie te kości jedzą i tak dalej, czy się czasami zostaje, to już jest inna rzecz, ale właśnie to takie moja była refleksja, że chyba jednak pod tym względem lepiej mieć koty niż takie dziecko.
Niż dziecko, ale i jeszcze dziób, nie? W ogóle jakaś masakra, nie? Jak się człowiek nad tym zastanowi. I to było właśnie świetne, że taki miałam taki ząk, nie? Po prostu, o Jezu, no faktycznie, przecież tam są jeszcze kości, już pomijam pióra i te inne rzeczy, które mi od razu przyszły do głowy. Uważam też, że ten ojciec był bardzo spokojny i spodziewałam się, że naprawdę coś powie niemiłego tej matce, właśnie to, tak jak on sobie myśli, tak? Że mogłem powiedzieć jej, że to twoja wina i tak dalej. No i oczywiście nie wiemy w ogóle tak naprawdę skąd to się wzięło, nie? I to jest takie
Ale
trochę.
wiemy, że jej służy.
Tak, wiemy, że jej służy. Wiemy, że jej służy. Ale to jest ciekawe, bo nie wiem, czy oglądałyście ten film Zostaw świat za sobą na Netflixie i czy czytałyście książkę. Jeżeli nie czytałyście, to trzeba najpierw przeczytać książkę, bo książka jest znacznie lepsza. Ale film też jest bardzo dobry i warto go zobaczyć. Natomiast nie będę spoilerować, bo jak nikt nie widział, tylko powiem jedno zdanie, które mi się właśnie skojarzyło z ptakami, że często najbardziej przerażające jest to, czego nie wiemy, prawda? Że właśnie nie wiemy, co się stało i dlaczego. I tutaj jest też taki, no tak jak zacytuję tutaj Kasię, że ryje banie, nie? No po prostu, no tak, no inaczej nie da się tego określić chyba. Może ktoś potrafi lepiej niż my. To ja sparafrazowałam powiedzieć. No dobra. Ktoś jeszcze?
Kurde, w
Sylwia?
sumie mnie tak
Słychać?
narzekać na słuchawki nie słychać. W sensie, u mnie pół pociągu było zainteresowane chyba, co ja czytam, bo jak wczoraj wracałam, to dopisywałam to w pociągu i miałam pewnie odsetek złotych, bo u mnie bardzo dużo po oczach widać. Ja nie wiem, czy jestem odbiorczynią tego typu opowiadań, bo dla mnie to jest coś na połączenie grotesk i z horrorem. Ja się horrorów boję. Więc nie oglądam w ogóle. Naprawdę boję się, nawet jak są absurdalne, więc ja w ogóle takie rzeczy nie lubię. To było bardzo tak plastycznie niektóre opisane, ale one były takie absurdalne dla mnie. Zupełnie bez żadnej puenty, tak. Mamy, no to pierwsze opowiadanie, to takie rzeczywiście, to mówię, aha, dobra, wiem, w jakim to klimacie pójdzie, ale mnie jakoś najbardziej zapadły, wiadomo, ze względu na moje zainteresowanie, te kobiece opowieści, to znaczy to wyplucie, tak, ta odwrócona ciąża, ale chyba bardziej mroczne i takie dziwne były te kobiety porzucane, to jakoś to ze mną bardziej zostało na tej drodze i te wiedźmy, czarownice, te duchy, te jęki, to było takie rzeczywiście zapadające w pamięć, albo te wszystkie sensualne takie, to zabijanie tych psów. O, i to chociaż było takie, rzeczywiście wiedziałam, o czym jest to opowiadanie naprawdę i do czego my tu zmierzamy i co ja z tego będę miała. Ja wiem, że w ogóle cała zabawa polega na formie, tak? I na tym zaskoczeniu i wcale nie musi być puenty i do niczego nie musimy dążyć, no bo jaka była puenta pierwszego opowiadania? Ktoś mi może powiedzieć, o czym ono tak naprawdę było? To była po prostu jakaś absurdalna historia dla samej formy i opowieści.
No, ale nie możesz podważyć, że nie jest nieprawdopodobna. No, nic niesamowitego, tak? Poza wszystko jest realne, tak? Tam nie ma żadnych burzy, żadnych zjaw i tak dalej. Po prostu.
Nie ma, nie? Ale jakby to jest niesamowite w rozumieniu trochę freudowskim, nie? To jest niby zwyczajna rzecz, a takie poczucie niesamowitości w sobie wzbudza, którego nie potrafisz określić, bo to jest gdzieś tam na poziomie właśnie jakiegoś tam głębokiego, psychologicznego, tam którejś tej części id czy czegoś tam, tak? Bo to jakoś to miało takie krótkie. Kiedyś taki esej właśnie, że nam to na studiach czytałam, o tym poczuciu niesamowitości i myśmy to w kontekście literatury jakoś omawiali i szukali, że to jest takie trochę po prostu nieuchwytne. Bardzo często w tych opowiadaniach to dla mnie jest, no to oczywiście te jedzenie tych ptaków, to też było w ogóle jakieś dla mnie totalnie absurdalne i to już miałam ogromne oczy przez to na pewno, jak to czytałam, więc... No tak, pewnie cała zabawa polega właśnie na tym niedopowiedzeniu i to jest ta postawa tych rodziców, nie? Okej, w porządku, nie ma sprawy, damy sobie z tym radę, być dobrym rodzicem, żeby dziecko było szczęśliwe, żeby go nie zagłodzić, to jesteśmy w stanie przekraczać jakieś tam kolejne granice. Może trochę o granicach są te opowiadania, o pojęciach, co znaczy normalne, czy istnieje coś takiego jak normalne. W zasadzie, może tak jakbym. Ja bardzo próbuję sobie zawsze pewne rzeczy racjonalizować, dlatego dla mnie takie surrealistyczne właśnie opowiadania są bardzo ciekawe ze względu takiego intelektualnego i formalnego, ale ja mam straszny problem, żeby na przykład powiedzieć tak naprawdę, co mi się podoba, czy nie. Ja po prostu mam takie mieszane uczucia, których nie potrafię do końca określić i uznaję to jako bardzo ciekawe doświadczenie czytelnicze po prostu.
Trochę tak jest też z opowiadaniami Laury Vandenberg, Trzymam wilka za uszy, tam też są takie wątki, no takie surrealne powiedzmy. No ale to opowiadanie, o którym mówiłaś z tymi porzuconymi żonami, po które to zakończenie, prawda, że one myślą, że wracają po nie, a właściwie wracają po tego faceta, no dla mnie to bardzo jasno wybrzmiewa, prawda?
Tak, to jest takie najbardziej no, metaforyczne, takie straszne, ale też bardzo właśnie jasne do odczytania, nie? Że tutaj nie musisz dumać, po co ona to napisała, bo ty już zostajesz tam konkretną jakąś myślą.
To ostatnie opowiadanie też jest pod tym względem bardzo czytelne, po prostu i ta satyra na krytykę sztuki i w ogóle sztuki współczesnej, tak? Że po prostu coś uznamy, że jest sztuką, co z tego, że to jest, nie wiem, że to tam zwłoki żony w walizce, ale ktoś uzna, że to jest sztuka i nie, taka była intencja, tak? I uosobienie, że sztuka przemocy, I po prostu, no, artysta może się tłumaczyć, tak, że to jest ofiara, że jest mordercą i tak dalej, ale ktoś uzna, że to jest sztuka, no i to jakby to jest takie bardzo jasne, wymowne, prześmiewcze podejście właśnie do krytyki współczesnej, do sztuki współczesnej i jej odbiorców, jej krytyków, którzy się zachwycają czymś, to choćby, nie wiem, jakby nawiążę do tego najgłośniejszego, ostatniego dzieła sztuki, czyli tego banana przyklejonego taśmą klejącą, tak, do ściany. Nie, nie, to może makabryczny przykład, tak jak ten w opowieści, ale to jest też takie opowiadanie, które no wymownie po prostu to wszystko wyśmiewa, ten cały światek tego mecenasu sztuki.
Powiedz, Sylwia, a miałaś jakieś ulubione, czy nie umiesz wybrać jednego? Nie, jakoś się nie, za żadne nie zachwyciło?
Czy chyba te kobiety rzeczywiście jakoś mi zapadły najbardziej w pamięć, te porzucane kobiety i ten powrót, to było jakieś takie dla mnie chyba najbardziej na poziomie emocjonalnym jakoś angażujące. Myślę, że to właśnie. No jednak ta ciąża, bo ja tak czekałam na to i trochę, znaczy wiedziałam, że to tak nie może skończyć, że to jest jednak aborcja, tylko że na pewno to będzie coś takiego bardziej zaskakującego, nie? Natomiast no to też dla mnie było, no to wiesz, dla mnie te wszystkie kobiece bardzo takie dotyczące tego pytania, co to znaczy być kobietą, jakie role kobieta pełni, w jakie relacje wchodzi, to też mnie tak prywatnie najbardziej ciekawi, pewnie takie rzeczy na mnie największe robią wrażenie. I to jest akurat u niej ciekawe, że to jest opowieść o takich rzeczach, które się przewijają cały czas w literaturze. Sposób opowiedzenia o tym jest rzeczywiście bardzo oryginalny i to jest na pewno siła tych opowiadań. No ale mówię, no coś przez własne zainteresowania literackie, też na pewno akurat na te konkretne zwróciłam uwagę, bo nie powiem, bo jednak ten ptaszek i ta córka to jednak tak nie da się tego zapomnieć, tak?
No, ja nie mogę zapomnieć tego o ciąży. Znaczy, dla mnie było wstrząsające. Jak czytałam je, to po prostu czułam całą sobą, było mi po prostu niedobrze. Widzę, że Sylwia chyba przytakuje. Strasznie to było ciężkie. W ogóle nie wiedziałam, czy skończę, prawdę mówiąc, bo po prostu czułam się tak źle. Coś niesamowitego. Po prostu naprawdę to opowiadanie niesamowicie na mnie wpłynęło.
Tak, no i to z tym zabijaniem psów też było dla mnie trochę takie, bo byłam ciekawa, czy ona to bardzo będzie teraz rozpisywać nad maltretowaniem tego zwierzęcia, że on będzie długo tam umierał, że on będzie z tym szpadlem. Tak, spodziewałam się, że będzie bardziej tutaj makabrycznie, a tu tak dość akurat prześlizgnęła się po samym temacie jakby zabijania zwierzęcia, nie? Więc to też tak oczekiwałam, że tutaj będzie się krawlała.
No bo tam chyba głównym wątkiem jest zemsta, prawda? W tym opowiadaniu. To, że te psy
Tak, tak,
pamiętają.
tak,
Tak?
tak.
I ona to pięknie zapowiada, że psy pamiętają. Ten gość tam mówi, jakiś tam przypadkowy facet mówi, pamiętaj, niech pan pamięta, że psy pamiętają, tak? No,
Pora
Sylwia,
tych
co ci...
opowiadań pominęłam po prostu. Wiedziałam, że to już jest poza moją wrażliwością. Obojętnie, czy będzie
Dobrze.
pisać. Tak. Jak zapieczę, to po prostu takie sadystyczne momenty, a nie, to nie na moją, ten może to na jakieś zasadzie literackie, ale nie byłam na to gotowa i przeskoczyłam. No, ale to już Sylwię oddaję głos.
I mnie by było ciężko wybrać jedno takie ulubione opowiadanie. Poza tym, że czytając kilka razy, miałam ochotę odłożyć tą książkę, bo stwierdziłam, że po prostu to jest no, za dużo dla mnie, ale jednak jest nieodkładalna rzeczywiście. I ja sobie podzieliłam te opowiadania na takie cztery jakby grupy tematyczne. I z każdej grupy mam ulubione opowiadanie. Pierwszym takim tematem dla mnie to jest rodzice dzieci. On tam dosyć mocno wybrzmiewa i w takim fajnym kontekście, że ta relacja taka podstawowa jest u niej kompletnie pozbawiona takiej naturalności, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. I z tej sekcji chyba dla mnie najlepsze jednak było Na stepie. Bardzo, bardzo mnie zaskoczyło i jest takim trochę jakby odbiciem tego pojemnika. I ten finał był po prostu fantastyczny, jak dla mnie. Drugim dla mnie tematem to są zwierzęta. I tutaj, no, pomiędzy Zabić psa i ptaki, no, ale chyba jednak ptaki. I ptaki też się wiążą z tematem rodzicielstwa. Może to jakoś ten temat, nie wiem, wybrzmiewa dla mnie mocno. Trzeci to jest przemoc. I z tematu przemoc to jest głową o asfalt. Bardzo to opowiadanie mi się podobało, szalenie wprost. A potem w jakimś wywiadzie ona też opowiada, że trochę tam jest takiej autobiografii, że ona sama miała takiego koreańskiego znajomego dentystę i tak dalej. To też taki jest dodatkowy element fajny. No i czwarty temat, pewnie najwięcej tych opowiadań do tego działu mi wpadło. Ja go nazywam znikanie. I to są te takie czarne dziury, te takie niewyjaśnione kawkowskie właśnie elementy, że coś się dzieje i gdzieś wpadamy w jakiś lej i w ogóle nie wiadomo. No i tutaj jednak ten pociąg, tak? Ta radosna cywilizacja i za konstrukcję, i za klimat, i za takie dopracowanie tego wszystkiego. Też moim zdaniem taki przewrotny temat rodzicielstwa tam się pojawia, bo ci pracownicy stacji traktują te osoby, które przygarniają jak dzieci, nie? I tam się stwarza taką sztuczną rodzinę. No ale też finał po prostu i ten dojmujące zdanie, że być może wszystko tam już jest stracone, tam gdzie my, do czego my wracamy. W ogóle wstrząsnęło mną, poczułam dreszcze po prostu na karku, zupełnie niespodziewanie, nie? Także z każdego mam jakiś, no, bardzo. Nie wiem, jak nie pamiętam, jakiego Katarzyna użyła określenia, ale ta książka rzeczywiście coś robi, mimo że zupełnie to
Ja
nie jest
panie.
moja kategoria. Właśnie, to zupełnie nie jest moja kategoria literatury. Ja raczej takich magicznych, iberoamerykańskich klimatów niespecjalnie w nie wpadam, tak? Ale ktoś tutaj na blebie było chyba z New York Timesa, było napisane, że prawdziwym przodkiem Samanty mógł być tylko David Lynch. I to myślę jest bardzo dobre.
Tak, no ja zaczęłam w ogóle, bo historia Samanty była i moja, i pauzy była taka, że ja bardzo chciałam wydać w ogóle tę pierwszą książkę, tę Bezpieczną Odległość, która po angielsku nazywa się Fever Dream i przeczytałam ją. No ale to był sam początek pauzy i jakoś tam się nie odważyłam szybko jej kupić i prawa zostały sprzedane. Już myślałam, że Samanta przepadła, bo ta Bezpieczna Odległość jest książką, której się nie da zapomnieć, tak? Znaczy jakby te wszystkie rzeczy, które są trudne i ciężkie w tych opowiadaniach, to tam to jest razy po prostu 100 mniej więcej w tej książce. Bardzo ją polecam, ale naprawdę się nie da jej zapomnieć. I zresztą też jest film na Netflixie na podstawie tej książki. Ja jeszcze go nie widziałam. Jestem bardzo ciekawa, jak tam została podprowadzona ta historia. Natomiast bardzo to jest trafna uwaga Twoja, Sylwia, a propos macierzyństwa, bo właśnie ta Bezpieczna Odległość też jest o macierzyństwie, a Samanta mówiła w Krakowie na spotkaniu, ona nie jest matką i pytano ją właśnie, jak to jest, że nie jest matką, a tak dobrze umie o tym pisać. I powiedziano, że jestem córką, co bardzo mnie zaciekawiło to odwrócenie. No i na przykład motyle, prawda? To jest taki, no też strasznie przerażający dla rodzica. Ten moment, jak ten ojciec sobie zdaje sprawę, czym był ten motyl, którego zabił, prawda? Znaczy prawie zabił, no już wiadomo, że właściwie nic z niego nie będzie. No, dziwne rzeczy się dzieją w głowie tej pani, to pewne, i bardzo uważam, że pięknie potrafi je nam opowiedzieć. Na przykład właśnie o tych porzucanych panny młode, które są porzucane. No po prostu w ogóle to się nadaje dopiero do Tarantino albo do Lyncha, nie? Dokładnie.
Ale ja chciałam się zapytać, bo jak czytałam chyba jedną jakąś zagraniczną recenzję i tam była mowa o tym chyba, jeśli dobrze zrozumiałam, że w angielskim wydaniu pierwszym opowiadaniem w zbiorze było właśnie to o tych porzucanych kobietach. Czy to ty zmieniłaś kolejność?
Nie, tam była bardzo ciekawa historia, bo ona, angielska wersja, która zresztą za nią dostała nominację do Bookera Międzynarodowego, ona się ukazała parę lat temu. Nie pamiętam dokładnie kiedy, kilka lat temu. No i jak kupiłam prawa do ptaków, to dostałam taki wielki list od agentki, że tutaj mają być jeszcze inne opowiadania w tym zbiorze i że one mają być tak, a nie inaczej poukładane właśnie po kolei, bo autorka tak sobie zażyczyła. No i właśnie w Krakowie rozmawialiśmy o tym, jak to się stało i dlaczego i tak dalej. Więc okazuje się, że ona dodała do tego zbioru pierwotnego Ptaki, bo ten zbiór w Argentynie też się ukazał w jakiejś innej postaci. Natomiast do tego angielskiego postanowiła dodać swoje starsze opowiadania, takie, które uważa, że są
wystarczająco dobre, bo ona jest taką pisarką bardzo krytyczną wobec swojej twórczości, więc uważa, że te pierwsze opowiadania, które pisała bardzo dawno temu, nie są zbyt dobre, ale wśród nich wybrała kilka, które właśnie dołączyła do tego zbioru Ptaki. Więc to było też ciekawe, bo tak naprawdę z tłumaczem poruszaliśmy się. On miał wydanie argentyńskie, które było jeszcze inne. Ja miałam PDF-a angielskiego i umawialiśmy się na jakąś tam objętość, na jakąś liczbę opowiadań. I nagle się okazało, że jest ich więcej, bo właśnie Samantha dodała te opowiadania, ale nie chciała nam zdradzić, które są które, więc musiałabym odgrzebać, bo one nie są chronologicznie rozłożone. Musiałabym odgrzebać tam gdzieś, poszukać w internecie, które były kiedy napisane, bo tego nie pamiętam. Są poprzeplatane w każdym razie. No ale życzyła sobie dokładnie takiej kolejności. No i mieliśmy tutaj też zagwozdkę, bo ten zbiór po hiszpańsku nazywa się Pájaros en la Boca. Dosłowne tłumaczenie po angielsku Mouthful of Birds, tak jak brzmi ten tytuł. No a po polsku no, Ptaki w ustach uznaliśmy. Tomasz Pindel do mnie napisał, że Ptaki w ustach byłyby bardzo ryzykownym tytułem, więc może nie róbmy Ptaków w ustach. No, pamiętam, że po prostu naprawdę uśmiałam się, jak mi to napisał. Dostałam maila w tej sprawie i mówię, nie, no w ogóle mail dnia po prostu to był naprawdę. I okazuje się, że w wielu innych krajach był podobny problem, więc jakby autorka znała ten problem. No i ja najpierw miałam taki pomysł, żeby wybrać po prostu inny tytuł opowiadania, wybrać jakieś inne na to tytułowe. Tak zresztą zrobię z zbiorem opowiadań Lauren Groff, który się ukaże w marcu, gdzie wybrałyśmy inne jako tytułowe, bo tam był bardzo też trudny w tłumaczeniu i taki tytuł, którego byśmy nie chciały za bardzo. No, także, no i stanęło na tym, że będą po prostu ptaki, tak? Żeby już tych ust tam nie umieszczać, że będzie taki krótki tytuł Ptaki opowiadania. Ale teraz patrzę, bo tak powiedziałam, że nie pamiętam, które jest które, a tutaj w niektórych przecież są daty. Jak zobaczycie sobie w stopce redakcyjnej, to są wprawdzie te hiszpańskie oryginalne tytuły, ale już na przykład ta Mujeres Desperadas, to są te Desesperadas, to są te porzucone kobiety, jest z 2002 roku, czyli ma 21 lat, to jest jedno z tych pierwszych. Matar un perro, to jest to o psie, też z tego 2002 roku. Także tutaj można dojść do tego, który jest z jakiego okresu. Natomiast ja czytając, bo ja nie chciałam nawet patrzeć na te daty, jak czytałam później już te opowiadania w przekładzie Tomka, część znałam z wersji angielskiej, a część czytałam po raz pierwszy po polsku, to właśnie dla mnie one są bardzo równe. Nie umiałabym chyba jakby wybrać, które jest starsze, w którym się ona jakoś tam pisarsko rozwinęła. Wydaje mi się, że one bardzo trzymają poziom zbliżony jeden do drugiego. Także tak, no, tak sobie tak o tym myślałam w ten sposób. No dobrze.
Dobrze, dobrze, że wyjaśniłaś to o tym tytule, bo mnie to również nie dawało spokoju, bo jednak no, jest jakaś taka strata w tym, jak dajemy tylko tytuł ptaki, nie? Bo i wersja angielska, i hiszpańska jednak od razu nas wrzuca w jakiś kosmos, tak? I ja bym na przykład, nie wiem, czy gdybym ja podejmowała tego rodzaju decyzje tłumaczeniowe, czy bym jednak nie walczyła o wersję jakąś w rodzaju usta pełne ptaków na przykład, czy coś w tym rodzaju, ponieważ samo ptaki się wydaje, jeszcze można zrozumieć, że tutaj te formy przypominają jakieś jajka na przykład, tak? I
Tak.
można zupełnie się ulec jakiejś pomyłce. I trochę, mnie osobiście troszkę jest szkoda, że tego dziwactwa nie ma w tytule.
No znaczy padło też, oczywiście padł pomysł usta pełne ptaków, które w pewnym stopniu jednak również jest problematyczne. Myśmy nie chcieli chyba z tłumaczem za bardzo, no nie chcieliśmy ją wystawiać jej na jakąś taką szyderę po prostu, bo no czasem takie rzeczy są wykorzystywane i szczególnie w przypadku pisarki, która już była na polskim rynku wydawana, nie była w ogóle dostrzeżona, w ogóle nie była promowana. Nikt w ogóle o niej nie słyszał, był jakiś jeden wywiad. To myślałam sobie, że to jednak byłoby takie bardzo ryzykowne, prawda? A chciałam właśnie mieć pewność, że ona zostanie dobrze przyjęta, tak zresztą się stało i też dzięki wizycie na festiwalu Konrada, Na pewno tak się stało, żeby po prostu porwała publiczność, porwała czytelników i nie chciałam, żeby ktoś się czepnął jakiegoś takiego dziwnego. Wiecie, jak to jest, nie? Beka w internecie to jest coś, co najłatwiej zrobić w dzisiejszych czasach. Oprócz hejtu, może hejt najłatwiej, a beka druga. Czasem to się łączy. Także stąd taka decyzja. No i tutaj tłumacz też dość jednoznacznie, no i jakby za tym stał, żeby jakby nie robić tych wariacji wokół ust, krótko mówiąc. I wyjaśnił to wszystko Samancie, był z nią oczywiście w kontakcie, bo takie rzeczy zawsze trzeba uzgadniać z autorem. Także napisał do niej i wszystko wyjaśnił, no ale tak jak mówię, okazało się, że ona w ogóle zna ten problem z innych rynków, że jest to powszechny temat. I że nie wiem, czy hiszpański jest jednym z nielicznych języków, gdzie nie ma tego skojarzenia, ale w każdym razie nie zdziwiła się i powiedziała, nie ma problemu, właśnie zróbcie ptaki. Czy ktoś jeszcze chciałby, a może przeczytam, bo tutaj Sabina napisała do nas. Moje ulubione to mężczyzna Syrena. Dla mnie to jest o tym, jak jesteśmy bardzo więźniami schematów. Bardzo tak, zgadzam się. Ania, Ola, Iza, może ktoś ma ochotę? Ania, mam cię od. Dobrze.
Dziękuję bardzo, bo nie ogarnęłam tutaj tej techniki. Mnie się ten tytuł, od tego zacznę, skojarzy z Hitchcockiem, więc ja miałam już takie nastawienie trochę bardzo w kierunku niepokoju, jak zaczynałam czytać tę książkę. No o ten tytuł hiszpański też sobie przeczytałam, no to już w ogóle tak sięgałam z nastawieniem już dziwności. I ja mam bardzo podobne zdanie do Sylwii, nie Sylwii B, tylko drugiej Sylwii, Sylwii G, że mam taką tendencję, że jak ja czytam opowiadania, to mam taką trochę pozytywistyczną tendencję, że szukam w nich jakiejś puenty i chcę zrozumieć, co autorka chciała tu powiedzieć, co jest przesłaniem tego opowiadania. A tutaj się nie wszędzie da. I też właśnie nastawiłam się tak jak Sylwia, że jakby, jak to powiedzieć, że rozkoszować się tą formą, tym pomysłem, co ona wymyśliła, tą fantazją. Ale też, co mi się podobało, to było to, że zaczynałam czytać jakieś tam to opowiadanie, zaczynam słuchać i to jest tak jakby zwykłe. Wchodzi się od razu w jakiś świat, który na początku wydaje się zwykły i nagle się okazuje, że on jest totalnie pokręcony. Że pozornie na początku jest normalnie i nagle się robi coraz bardziej dziwnie. I to było dla mnie ciekawe, jak ona potrafiła z sytuacji, zupełnie zwyczajnej sytuacji życiowej zrobić coś kompletnie odjechanego. I na tym się bardziej skupiłam. I ja też tej książki, jak Kasia, słuchałam i mnie się podobało, jak czytała lektorka, bo ona czytała też Stregę, prawda?
Tak.
Właśnie przez ten, bo ona ma taki bardzo oniryczny głos. Ja się od razu czułam w klimacie Stregi, jak słuchałam tych opowiadań. I było to dla mnie takie autorefleksja, jak bardzo jej głos programował mój odbiór tych odpowiadań. Że ja od razu szłam w taki oniryczny, klimat pełen niepokoju, niedopowiedzeń, a przy tym mężczyźnie nie, bo tego głosu w ten sposób nie odbierałam wcześniej. I trochę żałuję, że ja tego słuchałam, bo jednak chciałabym na przykład teraz do tego klubu się przygotować w ten sposób, żeby przekartkować sobie, przypomnieć te opowiadania, bo jednak niektóre zapomniałam i teraz Sylwia Betam wymieniła niektóre, ja sobie nie mogę przypomnieć, o czym to było, a gdybym mi nakreśliła fabułę, to od razu by mi się przypomniało, bo słuchając opowiadania więcej umyka niż jak się je czyta, bo to jest, ja nie robiłam przerw, nie? Słuchałam ciurkiem, byłam na spacerze, słuchałam jednego, drugiego, trzeciego, czwartego i wiadomo, że zapamiętałam tylko te, które mnie najbardziej w tym momencie jakoś zaskoczyło. Więc to było dla mnie takie trochę szkoda. No niestety nie mam papierowej wersji, żeby sobie je jakoś tak przypomnieć. Więc nie wiem, no lubię audiobooki, ale jednak przy opowiadaniach jest to trudne dla mnie. Przynajmniej takie moja osobista refleksja. A które mi się podobało, albo najbardziej, no dla mnie to o tej ciąży było bardzo zaskakujące. I byłam bardzo ciekawa, do czego to zmierza, w jaki sposób ona się tego dziecka pozbędzie, co się tam wydarzy. Podobało mi się to z tym pociągami i ta, z tą atmosferą, taką sekciarską atmosferą tam, że wszyscy się kochajmy i tu jest, było takie pasywno-agresywne wszystko i to mi się podobało. Taki oczywiście też, chociaż nie jestem przekonana, jaka z tego płynie nauka, czy w ogóle jakaś. A
Ja
inne
myślałam,
musiały.
że może akceptacja dzieci.
Ja nie, jakiekolwiek by nie było.
Nawet
No.
jakie ptaki, nie wiem.
Nie wiem. No to o
Widzicie
tych
tego,
psach.
jak się te dzieci zmieniają. Tego,
No.
jak nas mogą zaskoczyć, nie? No,
Tak.
tak poważnie, nie? W tym przypadku.
Nie wiem, nie jestem przekonana, czy w ogóle należy się tu doszukiwać interpretacji, czy po prostu tylko zatopić się w tym świecie i go for it and enjoy. Wiecie, o takie coś mi chodzi. Nie wiem, jak
No, w
po
tym
polsku to.
klimacie, tak, w tym mroku właśnie. Bo dzisiaj napisałam na Instagramie, że dzisiaj jest noc mroku, najciemniejsza noc, najdłuższa, i że może właśnie to tak a propos naszego spotkania, że akurat dzisiaj rozmawiamy o ptakach, bo niewątpliwie tam jest mrok, prawda?
Tak. Więc ja jestem taka, nie, ja nie powiem, że mi się ta książka nie podobała, bo mi się podobała i chętnie do niej wracałam, ale to jest książka, do której bym chciała wrócić jeszcze raz na papierze, żeby sobie jeszcze raz przypomnieć, a to było o tym i się zastanowić, no bo trudno jak się słucha robić te przerwy, nie, żeby się zastanowić, bo od razu się włącza
Tak.
kolejne, nie, jak co, na przykład coś tam robię, to nie stanę i nie zatrzymam, więc
Ja mam w
to...
ogóle też taki kłopot, że ponieważ może dlatego, że czytam tyle tych opowiadań i to od lat, że one mi się nakładają. Potem nie pamiętam, kto napisał które, w której książce. Pamiętam atmosferę i pamiętam opowiadania. Oczywiście tytułów nigdy, no to jest inna rzecz. Akurat nie mam pamięci do tytułów opowiadań, ale rzadko później potrafię odtworzyć właśnie, które to było. To jest też kłopot dla mnie i właśnie papier w tym pomaga jednak, jak się
Tak.
czyta w papierze. Ale cieszę się, że się też dobrze słuchało. A propos tego, co Katarzyna mówiła na początku, że lepiej się słuchało mężczyzny, to nie wiem, czy wiecie, że tutaj panie od audiobooków mi powiedziały, że statystycznie więcej osób chce słuchać mężczyzn, lektorów. I to było dla mnie bardzo ciekawe, bo ja jakoś zawsze wybierałam kobiety do praktycznie wszystkich audiobooków, dopóki nie dotarłam do Urugwajki. No bo uznałam, że jak narratorką jest kobieta, no to dlaczego facet ma czytać, tak? Znaczy jakby dla mnie to było zupełnie naturalne. Aczkolwiek okazuje się, że wcale tak nie musi być. To po prostu był jakiś mój pomysł na to, jak to robić. No i właśnie stąd mężczyźni lektorzy są rozchwytywani. I mają więcej pracy, właśnie dlatego, że z jakiegoś powodu się chętniej, lepiej słucha mężczyzn. Nie wiem, czy dlatego, że kiedyś byli ci speakerzy, wiecie, którzy czytali filmy.
Ale czubówna.
No
Ale to
tak.
jest udowodnione naukowo, że jest jakiś po prostu dźwięk w głosie, na
Tembr.
jakimś takim tonie głosu są, że po prostu to jest bardziej milsze dla ucha, no niestety.
Kojące bardziej może,
Ale
tak
ja
jak
wolę
nie wiem,
kobiety.
ale po prostu jakoś człowiek lepiej może przyswaja w jakimś takim. Niestety, Okej.
no.
Okay. No właśnie,
Ale
no więc.
ja bym poszukała, czy to jest kwestia męski-żeński, czy chodzi o jakiś tembr głosu. Ja tu się nie zgadzam.
Znaczy, ja mam tak, że ja po polsku wolę kobietę, a po niemiecku wolę mężczyzn, na przykład, jak słucham. Nie wiem, może to ma jakieś archetypiczne u mnie skojarzenia, albo nie wiem, matczyne i nie wiadomo co, ale po polsku ja się po prostu tak często sparzyłam na lektorach, mężczyznach po polsku, którzy moim zdaniem albo czytali jak teleekspres, albo z przesadną emfazą, albo ze złą wymową, to już się nie będę powtarzać, że po prostu denerwują mnie często, a uważam, że kobiety się bardziej przykładają do tej pracy. Bardziej się przygotowują w wymowie i w obcych słowach, i nie starają się na siłę robić z tego teatru, co czasami mężczyźni robią. Nie zawsze, ale czasami. Jeszcze ja zaczęłam słuchać audiobooków już bardzo dawno, jeszcze jak w Polsce to praktycznie raczkowało. I wtedy po prostu co drugi audiobook to był jakiś teatr, dlatego strasznie się sparzyłam.
Znaczy ja w ogóle
Wolę.
nie lubię słuchowisk. Nie wiem, czy wy lubicie słuchowiska, ale dla mnie też audio
Zależy.
jest okej. Słuchowiska dla mnie nie, w ogóle no go, nie?
Zależy, bo już zdarzyło mi się dobre. Przeważnie byłam na nie, ale już się zdarzyło mi wysłuchać takich, że zaczęłam się przekonywać. Bo trzeba być otwartym, prawda? Trzeba próbować nowe rzeczy, więc zaczęłam się przekonywać, ale po polsku wolę jednak kobiety.
No a tu z ptakami pomyślałam, że będzie fajnie, jak będzie właśnie dwójka lektorów. Że takie będzie taka odmiana.
Znaczy
No
tutaj
bo.
trochę to działało pod tym względem, że była zmiana głosu między opowiadaniami. Sprawda, było kilka opowiadań pod rząd przed jedną, ale to zawsze było takie, jak i nowy głos, to tak pozwalało wyjść trochę, bo o jedno opowiadanie, więc to było
przydatne, aczkolwiek trochę mnie irytowało to, że jakieś podzielone na pliki. Ja mam akurat w aplikacji miałam taką opcję, jak właśnie przeczytałam, że do końca opowiadania, czyli do końca odcinka, i się okazało, że odcinek się kończył przed ostatnim zdaniem, a nowy odcinek zaczynał się od ostatniego zdania poprzedniego odcinka. I to mi było strasznie irytujące, bo zaczynałam
A,
nowy
to
odcinek,
ciekawe.
a miałam ostatnie zdanie poprzedniego.
Wiesz co, to
A ja.
jakbyś mi mogła na privie później napisać, jaka to jest aplikacja, bo to mnie ciekawi,
Dobra.
bo to jest wina aplikacji moim zdaniem, a nie tych plików. Ale jeszcze to sprawdzę. Nie powinno tak być generalnie.
No, właśnie to mnie to zaskoczyło. Natomiast ja nie mam takich jakichś takich preferencji, czy ma być kobieta czy mężczyzna. Po prostu są lektorzy, których bardziej lubię słuchać, mają właśnie ciekawszy głos i bardziej pasujący. I na przykład tutaj ta lektorka mnie mniej pasowała właśnie przez tą oniryczność, że moim zdaniem lektor powinien być trochę przezroczysty, a tutaj ona jakby sama tym głosem za bardzo próbowała zrobić atmosferę, którą jednak powinno się umieć odczytać tego, co czyta, a nie w jaki sposób czyta. I może dlatego wolałam słuchać mężczyznę.
Jasne.
Na
A
przykład.
słuchałaś Tregi?
Nie.
Nie. No, bo też właśnie tak to skojarzenie, o którym Ania mówiła, to jest też, wiecie, dłuższy temat w ogóle, tak? Bo na przykład książki Nunes czyta ta sama lektorka i teraz do tej najnowszej powieści Słabsi też ją zatrudniłam i też będzie audiobook przez nią czytany i one są bardzo dobrze odbierane, te audiobooki. Ale zastanawiam się, w którym momencie się zacznie zlewać te wszystkie bohaterki, zaczną się zlewać w jedną bohaterkę. Szczególnie, że one są do siebie podobne, prawda? I właśnie tak pomyślałam, że no nie wiem, czy to był dobry wybór. Wydaje mi się, że wtedy, kiedy podjęłam taką decyzję, to mi się wydawał dobry, a teraz się zastanawiam. No i może przy kolejnej książce Nunes, szczególnie jeżeli będzie podobna bohaterka, to może właśnie zmienię, nie? Bo to no, ludziom się po prostu kojarzy. Tak.
Ale sądzisz, że ludzie tak zapamiętają? No
Myślę, że
może, bo
tak.
chyba
Ale
słuchali z rzędu jakoś. jak
Nie wiem,
słuchasz pod rząd może, ale nie jak masz ocztę.
nie wiem, ale to nawet przy czytaniu Nunes wiele osób mówi, że ma wrażenie, że to jest ta sama bohaterka. No jest to
Ale
bohaterka,
właśnie, może to jest
podobno.
bardziej kwestia tego samego tekstu niż koniecznie lektorki. Mnie się wydaje, że ona jest właśnie dosyć przezroczysta, jeżeli chodzi właśnie o Nunes. A dobra, ja tak jak już się dorwałam, nie? To powiem, że ja jestem za to fanką słuchowiska, bardzo lubię. I na przykład z tych, ja sobie teraz to uświadomiłam, że mi się bardzo podoba najbardziej opowiadanie Kura dostępnej cywilizacji. I to, co jest ciekawe, ja miałam wrażenie, że ono jest takie retro, nie w warstwie tak jakby słownej, językowej, tylko jeżeli chodzi o formę jakby i sam zamysł. Ja sobie uświadomiłam, że ja słuchałam kilka słuchowisk, które są dosyć podobne, tak jakby i zamysł ich i tak dalej, więc to mnie, może to mnie właśnie też skierowało do tego. Jeszcze chyba najbardziej podobały mi się oprócz tej Czarne dziury. To było ciekawe.
Czarne dziury są też fajne, bo tam wiemy, nie wiem, czy jak ty to oceniasz, ale ja wiedziałam, co się wydarzy i widziałam,
No
jak ten lekarz jakby
tak,
sam
ale
się po prostu
ja w
pogrąża,
ogóle
nie?
miałam taki, w sumie jedyne, co mnie, raczej rzadko, które mnie zaskoczyło, powiem szczerze, jeżeli chodzi o zakończenie, raczej dało się je domyślić, tak jakby raczej dało się, niektóre aż mnie to irytowało, że tak powiem, że ja już tak jakby od początku wiedziałam, że to będzie to, na przykład w motylach, to mnie trochę tak, no nie wiem, ale no cóż, no, czasami tak bywa. Ale ogółem co do przesłania, mam wrażenie, że właśnie, że one wszystkie mają takie dosyć silne przesłania. Co prawda one są takie bardziej pytaniem. To jest takie nie przesłanie, co pytanie. Właśnie tak jak na przykład w ptakach. Do czego my jesteśmy zdolni, tak jakby co jesteśmy zdolni zaakceptować u własnego dziecka? I tak jakby ta kobieta, matka, no nie dała rady, prawda? No nie wytrzymała, ale też nic nie zrobiła. Powiedziała, że może coś zrobić, jeżeli to jakby będzie trwało i oddała to dziecko ojcu i tak jakby no, była tylko kwestia czasu, co zrobi, czy on ją zagłodzi,
Tak.
prawda? Czy tak jakby, czy doprowadzi do tego, żeby to trwało, no. Albo tak jak z tym pierwszym opowiadaniem, co oni, raczej nie pamiętam tytułu, ale zaraz sobie zobaczę. Irman? Nie, pojemnik to jest.
Tak, Irman. Pierwsze było Irman.
To
Irman,
jest
tak.
to, jak oni jadą do tego baru?
Tak.
Dobra,
To jest
to jest
drugi potem,
takie,
nie? Pierwsze.
to też jest takie pytanie, prawda? O co chodzi? Tak jakby do czego człowiek jest też zdolny zaakceptować tak jakby zło, pomoc, tak jakby zareagował w takiej sytuacji? Jest takie, no, raczej tu jest dużo pytań, bo jest i zło jakby tego drugiego kolegi, prawda, które
Tak.
no, akceptujemy i to, że ten człowiek tak jakby potrzebuje jakiejś pomocy, czy my go zostawimy tutaj, czy my mu pomożemy, no, mnie się wydaje, że to są po prostu opowiadania z pytaniami i no chyba to trzeba tak jakby, raczej jeżeli się już to zaakceptuje, to fajnie jest iść dalej, choć przyznaję, że to też nie jest moja ulubiona forma, powiedzmy tak.
Ale też ciekawe, to co powiedziałaś a propos motyli, czy też wiedziałabyś, do czego prowadzi, gdyby na przykład tytuł nie brzmiał motyle, tylko nie wiem, przedszkolaki, pierwszoklasiści, dzieci, prawda?
Być może, ale nie wiem, czy ja w ogóle zwróciłam uwagę na tytuł, bo czasami przyznaję, że no, czytam i po prostu jakby zapominam w ogóle, jaki był tytuł. Ale jak on już czekał na to dziecko i złapał tego motyla i zaczął go tak jakby no, dręczyć, powiedzmy, no to już tak jakby, aha, dobra.
Ale wspomniałaś, Ola, o tym pierwszym opowiadaniu. Mnie się wydaje, że w ogóle to jest genialne posunięcie, że to opowiadanie jest pierwsze, bo ono w ogóle nakręca nam całą narrację, jakby daje nam od razu taki sygnał, nie? Co się będzie działo. Ja byłam zachwycona po tym pierwszym opowiadaniu. Myślałam, kurczę, ale się jazda szykuje, nie? I właśnie tutaj zgadzam się właśnie z Olą, że to jest trochę tak, że to są takie bym nawet może nie pytania, tylko takie sygnały, nie? Takie igiełki, gdzie właśnie niektóre bardziej,
Taki
a niektóre
niepokój,
mniej.
nie?
Tak, nie? Jakby dotykają jakichś takich stref cienia, czy jakichś takich punktów strachu, takiego nawet, nie wiem, atawistycznego, czy tutaj Freuda Sylwia też nadmieniła i tak dalej, jakichś takich przestrzeni, których zazwyczaj unikamy, czy uciekamy od nich i tak dalej, nie? I one. To w jakiejś też recenzji ktoś opowiadał, że przy opowiadaniu tym o świętym Mikołaju ta osoba mówi, w tym opowiadaniu ja nagle poczułam, że to jest o mnie, mimo że w ogóle nie identyfikuję się z tą sytuacją, tylko nagle tak jakbym poczuł, że to ja mówię, nie? I ja myślę, że to jest trochę tak, że zależy właśnie od czytelnika, od tego strachu, tej przestrzeni strachu, której może uciekamy, czy którą mamy mocniejszą, które to opowiadanie jakby mocniej do nas przemówi. I to jest właśnie genialne, że my się jakby godzimy jako czytelnicy na te bardzo krótkie formy, które w zasadzie one mają więcej niewiadomych niż wiadomych, tak? I jakby my w to wchodzimy w ogóle bez pytania, tak? To się zaczyna w połowie akcji, kończy się w połowie akcji, w ogóle nie wiemy dlaczego, co i jak i tak dalej, nie? Ale równocześnie nie, to jest okej, jakby dla nas, nie? Bo jakby działanie tego tekstu jest zupełnie gdzie indziej, wydaje mi się, nie? Że porusza ten. I trochę wydaje mi się, że w jakimś sensie to o tym morderstwie tamtej żony i tej walizki i tak dalej, że trochę tak jak podchodzimy do tego opowiadania, trochę jak taki widz do tej walizki, tak? Czy ja będę mieć odwagę tam spojrzeć i zobaczyć na to siniejące ciało, zmierzyć się z tym, czy nie? I może to jest tak, też taka jakaś sugestia, że no w sztuce trochę takiego okrucieństwa musi być i czegoś takiego, co nam po prostu daje w dupę mocno, nie? Także jest dużo się tu dzieje takiego i myślę, że w każdy może sobie, ale to nie są takie rzeczy, że możemy jasno powiedzieć, taki był morał, taka była historia, nie?
No, zaraz powiem, które jest moje ulubione. Olu,
Ale
jeszcze
ja
coś
powiem.
chciałabyś? Nie? Ola? Coś chciałaś jeszcze powiedzieć? Nie, dobrze,
Ja
dobrze.
powiem ci, wrócę do tego, do tych ptaków, ponieważ dla mnie, jeśli byśmy mieli szukać jakiegoś morału, czy jakiegoś takiego kluczowego pytania, to jest ta rozmowa ojca z córką, kiedy on jej zarzuca, że ale ty jesz ptaki, tato, ale ty też. I potem dopowiada, że żywe ptaki, nie? Natomiast tutaj jest kwestia tego, tej akceptacji, nie w takim sensie, czy jesteśmy jako rodzice w stanie się zgodzić na takie dziwactwa dzieci, tylko my coś wypominamy innym, tak, że jedzą ptaki, ale my jako ludzie też się żywimy ptakami, co prawda nie żywymi, ale ktoś inny je zabija i jakby tą odpowiedzialność zabicia, pozyskania tego pożywienia zwalamy na coś innego. A ona tutaj jest w tej materii w pewnym sensie samodzielna, no poza tym, że tego ptaka trzeba jej przynieść, no bo jakby nie wychodzi na zewnątrz, tak jak kot, żeby sobie tego ptaka opolować. Ale czuję, moim zdaniem, w tym krótkim dialogu jakby tkwi takie materiał w jakiejś takiej interpretacji. No, najpierw w ogóle zastanawiałam się w kontekście dyskusji o wegetarianizmie i weganizmie i tak dalej. Ale właśnie tutaj jest ta kwestia hipokryzji wobec tego, że my sobie zarzucamy, co ty jesz, a tak naprawdę nasza dieta czy nasz sposób bycia aż tak bardzo się nie różni, tak?
No tak, znaczy też miałam taką myśl właśnie czytając ten fragment, no bo no tak, no nie jemy kości, nie jemy jakby żywcem, tak? I wydaje nam się, że to jest normalniejsze, powiedzmy, tak?
Ale los ptaka jest taki sam, nie? Dla mnie to jest taka paralela. Miałam z tym dużo styczności, na przykład no to jest taki trochę kontrowersyjny temat, tam te kilkanaście wielorybów, które jest odławiane na przykład w Islandii i ogromne protesty, po prostu setki tysięcy listów, akurat ja miałam z tym styczność, od osób, które bez żadnego problemu zjadają dziesiątki kilogramów wieprzowiny, wołowiny, drobiu i wszystkiego innego. I to są zwierzęta takie same jak te i tam one są w takiej samej ilości. No nie chcę wchodzić teraz w ten temat, ale po prostu takie sortowanie, które zwierzę jest po prostu takie słodkie bardzo. O nie będziemy walczyć, bo jakaś panda jest super słodka, a nasze świnki, to ich nie widzimy, jak są zabijane, prawda? Tylko jemy. I to jest taki właśnie podobny morał do tego, co powiedziała teraz Kasia, nie? I też o tym myślałam wtedy, a to zapomniałam, bo mi Kasia przypomniała.
Tak, ale to w ogóle świetne jest i ten wegetarianizm. Ja na przykład jestem wegetarianką, dlatego to opowiadanie było dla mnie no, bardzo ciężkie do przejścia, ale też duży dyskomfort wzbudziło we mnie to, że tam jest jasno powiedziane, że to jej służy, tak, że ona wygląda lepiej, czuje się lepiej, zachowuje się lepiej, nie? To było takie bardzo jeszcze dodatkowo niewygodną taką prawdą, ale też tak jak mówisz, Ania, o tym, że tak sobie kategoryzujemy te zwierzęta, że te są takie, tak sobie pomyślałam, że tutaj u niej są w zasadzie chyba, wydaje mi się, tylko psy i ptaki, nie? Nie wiem, czy jest tam więcej jakichś zwierząt. I to są takie zwierzęta, które często jednak pełnią funkcję, tak łatwo jest je tak sentymentalnie potraktować
Tak.
nie, w literaturze, a one tutaj są naprawdę zmasakrowane. To też jest taka gra, nie, z tą naszą wrażliwością taką codzienną.
Bo właśnie to było dla mnie takie ciekawe, że ona tak przełamuje schematy, że tak jak na przykład ja bym sobie pomyślała, to jest schematyczne myślenie, teraz wymyślę coś totalnie kontrowersyjnego, które przełamuje to schematyczne myślenie, to jeszcze bym nie wpadła na to, na co wpadła Schwebin. Ja bym to aż tak daleko bym nie poszła i aż tak nie odjechałabym w tym przełamywaniu tego schematu, który myślowo jest u mnie jakiś zakorzeniony. Czyli na przykład ktoś mi powiedział, napisz opowiadanie w takiej sytuacji, weźmy sytuację z tymi pociągami, czy z tymi dwoma podróżnikami, którzy na tego Lilliputa trafiają. I ja bym starała się wymyślić coś najbardziej przełamującego ten schemat, to na pewno bym nie doszła do tego punktu, do którego doszła Samantha. I to było dla mnie takie ciekawe, że ona zupełnie odjeżdża, tak bardzo przełamuje te schematy i ma taką fantazję, żeby wymyślić coś tak totalnie crazy, a z drugiej strony nam się w życiu takie rzeczy potrafią wydarzyć, też takie totalnie crazy, nie? Które nikt by nie wymyślił. Więc to były takie moje rozważania, jak słuchałam tych opowiadań, ale to chyba będzie pierwsza książka, którą chyba w papierze będę musiała kupić, jeszcze raz zobaczyć, bo im więcej opowiadacie, to ja zapomniałam i muszę to zobaczyć jeszcze raz.
Ale masz okazję, bo jesteś w Polsce, bo zazwyczaj nie jesteś i nie możesz kupić w związku z tym. Chociaż
Tak,
też
tak, tak.
można wysłać, ale to wiadomo, co innego.
Tak,
No.
właśnie o tym myślę, że mogę zamówić i zaraz odebrać za rogiem, nie?
Dokładnie, dokładnie. No dobrze, czy ktoś jeszcze coś chce powiedzieć, czy mam zdradzić, które moje ulubione?
Zdradzaj.
Zdradzaj. No więc ja będę może chyba nietypowa, bo mnie się najbardziej podobało to najbardziej normalne, czyli Święty Mikołaj śpi dziś u nas w domu. Zresztą Dorota Masłowska, która się absolutnie zachwyciła tym zbiorem, nie wiem, czy widziałyście wpis na Facebooku, właśnie napisała do mnie, żebym przekazała autorce na kolacji w Krakowie, że to jest po prostu genialne opowiadanie. Strasznie mi się podobało, śmiałam się w ogóle, jako jedyne wzbudziło mój śmiech. I bardzo mi się podobało właśnie. To takie, co tutaj się przewijało w waszych wypowiedziach, ta schematyczność myślenia, nie? Że w ogóle nam nie przychodzi do głowy, o co chodzi, prawda? Kompletnie, no po prostu matka ma depresję, jest ciężko, tak? No powiedzmy, że ta sąsiadka, która pomaga i zbliża się z ojcem, to jest jakieś tam stereotypowe i powiedzmy, może nienormalne, no ale takie, no słyszałyśmy kiedyś o takich przypadkach. No i nagle się ten Mikołaj pojawia, strasznie mi się podobało to opowiadanie. Po
A
prostu
tak,
uważam,
dobra, sobie
genialnie
dopiero przypomniałam.
poprowadzone.
Też mi się
No.
podobało. Tak, super.
Genialnie.
Za to powiem, że dla mnie ono było najgorsze. Znaczy,
Jakie?
ja miałam wrażenie po prostu takie od czapy. No i tak jakby coś takiego, nie wiem, no jakby doszła do pewnego momentu, w pewnym momencie wpada ten Mikołaj i takie, aha, naprawdę? Takiego, nie wiem, no. Nie przekonało mnie. O, powiedzmy tak.
Okej. Mi
To
się
z
strasznie
tym.
podobało, jak ona też jak ona ogląda tego Mikołaja w telewizji, zaczyna płakać. Też takie schematyczne myślenie, aha, no smutno jej, bo święta, bo rodzina, bo może ktoś umarł, nie? A tak naprawdę chodzi w ogóle o coś innego.
No wiem,
Ale
ale
ono
nie, też
rzeczywiście
tak
jest
nie.
takie najbardziej realistyczne jest, tak naprawdę.
Najbardziej zwykłe, tak.
Tak.
Ale jak ono jest napisane, tak jakby już tam później, jak oni się zaczynają, mnie się podoba ten motyw, jak oni dopiero zaczynają, jeżeli jak już powiedzmy ten Mikołaj wszedł, już ten pomysł mi się nie podobał, ale podoba mi się to, jak oni zaczynają się kłócić
Tak.
o tego Mikołaja. To jest naprawdę świetnie napisane i rzeczywiście jest ono inne, tak jakby w porównaniu
Jest
do
inny, tak.
reszty. Ono nie jest takie mroczne właśnie, chociaż ten motyw z tą matką z depresją i tak jakby te dzieci, które one tam coś jej nakładają na głowę, czy coś takiego, to jest takie przykre i to jest zastanawiające, ale ogółem jest takie najmniej, nie wiem, właśnie niepokojące. Może to jest to słowo
Tak.
dobre.
Najmniej mroczne też, prawda? Bo najbardziej jakby takie normalne, związane z naszą codziennością, powiedzmy. No. To z tymi, też mi się strasznie podobało to z tymi pannami młodymi, pozostawionymi. I tutaj naprawdę widziałam film, jakiś po prostu taka pustynia, wiecie, pogranicze Stanów z Meksykiem, taki klimat. Cudowne to by było, kaktusy i tak dalej. A z kolei to o ciąży, to już mówiłam, to po prostu no, wstrząsające było dla mnie, to o ciąży. Strasznie mi się ciężko czytało i nie przeczytałam go drugi raz. Jakoś nie mogłam się zebrać, żeby je drugi raz przeczytać. Także
To
no,
jest
na
takie
pewno ciężko.
typowe opowiadanie horror. Nie rób tego! Ale wiecie, Nie rób, przestań! wiecie, czemu ono jest takie? Bo ja się nad tym zastanawiałam. Ono jest takie, bo to jest opisane tak, jak ktoś zachodzi w ciążę, taką wyczekiwaną, i wszyscy się tą matką opiekują, i wszyscy akceptują, i rodzice jego i moi zaakceptowali naszą decyzję, i tak wspaniale. I to wszystko jest takie cukierkowym klimacie pisane, a zdąża do czegoś strasznego. I dlatego ono jest takie niewygodne dla mnie było właśnie,
Mogłoby
że
tak być.
opisane tak pozytywnie, pozornie pozytywnie, że wszyscy byli tacy. Ona, ta kobieta, ta narratorka, ona jest taka trochę jakby przesłodzona, przyszła mamusia, że tu będziemy czekać i w ogóle, i te nasze maleństwo, i nagle się okazuje, że to w ogóle zdąża do czegoś innego, nie? I to jest takie okropne.
Straszne, czy w ogóle ja też myślałam tak o ciele, nie? Jak to dziecko jest w środku i może dlatego, że to przeżyłam, no to takie wyobrażenie o tym, tak, że ono jest i potem ma się wydobyć, nie? I w ogóle myślałam, jak już wiedziałam, do czego zmierza, to myślę sobie, kurczę, które ono się wydobędzie w ogóle,
Tak.
nie? Myślę sobie,
Ona
Boże,
opisuje,
w
że się
ogóle nie
robi
chcę
coraz.
myśleć.
Ona pisze, zrobiłam się coraz chudsza, brzuch się zmniejszył i tak
Tak, a
dalej.
ja taki, jest, w ogóle o co chodzi, co to będzie? I no, to też było straszne po prostu. No, w ogóle,
Ja
naprawdę.
dokładnie pamiętam moment, w którym tego słuchałam, gdzie byłam w tym momencie, bo mnie to tak
No,
poruszyło.
dokładnie jak zabójstwo Kennedy'ego, nie? Jak wszyscy pamiętają, gdzie byli. No, ten klimat, nie? Nie,
Tak.
ale wiecie, jak ja przeczytałam tę książkę tam no już po raz kolejny i jakby całą i tak dalej i jechałam do Krakowa, wszyscy, kurczę, ciekawe, jak ona będzie. No widziałam jakieś tam, czytałam wywiady, no ale to jest zawsze co innego, jak się kogoś poznaje i w ogóle osoba, w ogóle byście nie pomyślały, że taki mrok w niej siedzi i takie pomysły. No, niesamowity kontrast jakby człowieka z twórczością, bardzo ciekawy, bo na przykład David Wan jest bardzo spójną postacią, jakby on jest taki jak bohaterowie jego książek. nie wiem, Miranda July, nie poznam jej osobiście, ale też bardzo zbieżna. A tutaj po prostu taka jakaś rozbieżność zupełna, także bardzo.
Ja sobie
bardzo
właśnie
ciekawe.
Wyobrażałam podczas lektury, że to by mogła napisać dla mnie Miranda July, taka bardziej ugładzona. Cały czas miałam skojarzenia z nią, że to jest taka, że to musi być taka osoba jak Miranda July, jak to czytałam. Często o tym myślałam właśnie.
No będzie nowa
A ja
Miranda
miałam
tutaj w przyszłym roku, słuchajcie. No.
Ja
Sylwia?
miałam cały czas przed oczami Frida Kahlo. Po prostu ta literatura jest była dla mnie jak obrazy Frida Kahlo. Mówię, to pisał ktoś taki jak ona.
Znaczy
Wow.
dla mnie tam czuć właśnie tą jej południowoamerykańską krew, prawda? Taki, no to, że z tej tradycji wyrosła, wydaje mi się. I dużo na tym spotkaniu Michała Nogasia z Tomkiem Pindlem w Warszawie, jest nagranie, możecie sobie posłuchać. Właśnie oni dużo mówili o tej tradycji literackiej, z której ona się wywodzi. No i że to tam gdzieś wszędzie podskórnie jest. No bardzo się cieszę, że trafiła do pauzy i jest też, powiedziała mi, że jest szczęśliwa i będę wydawać właśnie kolejne opowiadania. Ona pisze teraz powieść. Także no myślę, że naprawdę niesamowita osoba i niesamowita pisarka, więc no chyba jedna z moich ulubionych. A wspomniałam o Mirandzie July a propos właśnie nietypowych osób i postaci, no to będzie też nowa książka. Bardzo jestem ciekawa, jak ją odbierzecie. No, bardzo na czasie taka jest, można powiedzieć. Dotyka różnych bardzo takich współczesnych tematów. No dobrze. Czy coś jeszcze ktoś chciałby dodać? Czy już kończymy i wybieramy książkę na styczeń, na nowy, kolejny rok? Cisza? Dobra. Dobrze, to słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Zanim skończę nagranie, to podziękuję Wam raz jeszcze za ten rok i za te wszystkie lata poprzednie Pauzowego Klubu Książkowego. I zaczniemy kolejny rok już niebawem. Bardzo dziękuję i życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do widzenia.